Chciałbym dzisiaj mówić o sercu Ewangelii. Centrum Ewangelii. I jestem przekonany, że tym sercem Ewangelii dla nas jest przebaczenie. Bóg w Jezusie odpuścił mi moją winę. Odpuścił ją. Miałem winę i On zabrał ją ode mnie. I to jest sercem Ewangelii, według mnie, bo jest napisane w Łukasza 7,47, że komu mało przebaczono, ten mało miłuje. A przecież sercem, tym czego chce Bóg, to jest to, żebyśmy Go kochali całym sercem, całą siłą, całym umysłem i tak dalej. I teraz jeśli komuś nie zostaje odpuszczone, no to on nie miłuje po prostu. Nie możesz miłować Boga, nosząc bagaż swoich win na swoich barkach. Ale jeśli ten cały ciężar winy i cały ciężar grzechu spada z człowieka, to on wtedy, jego serce wznosi się ku Bogu i miłuje Boga. Dlatego jest to sercem Ewangelii. Miłujemy Boga, bo uwolnił nas, bo zbawił nas. Oczywiście nasze serce jest przejęte Nim samym, Jego charakterem, Jego pięknem, Jego cudownością. Ale wszystko to zaczyna się, kiedy balast z duszy spada. Kiedy człowiek zostaje zbawiony i uwolniony. Jego winy są odpuszczone. I jeszcze jest jedno to, że Bóg tak samo żąda, żebyśmy Go naśladowali i innym winy odpuszczali. Spójrzmy wpierw na coś przeciwnego w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Przeczytam z 4 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej fragmenty niezwiązane z odpuszczeniem i przebaczeniem. Jest tu mowa o czymś, co robi Bóg i co następnie robi człowiek. W 4 rozdziale, w wersetach 14-15 czytamy o Kainie i tym, co Bóg dla niego zrobił. 14-15. Oto wyganiasz mnie dziś z powierzchni ziemi, mówi Kain, a przed twoją twarzą będę ukryty. Będę tułaczem i zbiegiem na ziemi, a stanie się tak, że ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie. Pan mu odpowiedział, zaprawdę ktokolwiek zabije Kaina, poniesie 7-krotną zemstę. I nałożył Pan na Kaina piętno, czy znak, aby nie zabił go nikt, kto by go spotkał. Czyli Kain rozumie po tym, że zabił swojego brata, skłamał Bogu, że teraz już jest zdany na łaskę człowieka. Każdy człowiek może przyjść, zabić go. I on to rozumie i Bóg w tym momencie lituje się nad nim. I mówi, ktokolwiek zabije Kaina, 7-krotnie za to zapłaci. 7-krotnie, 7 jest taką właśnie Bożą liczbą w Piśmie Świętym. Kiedy czytamy o namiocie zgromadzenia, to czytamy tam o menorze, która była 7-ramienna, miała 7 ramion. I te 7 ramion, ten cały świecznik, on był z jednej bryły złota. Złota szczerego, czystego. I tak w Efezjan 4 czytamy o Kościele, który ma 7 cew, które ma tylko ten, kto należy do Kościoła, do Zgromadzenia Bożego. I w tych 7 mamy być jedno. Także 7 pełnia Boża. I Bóg mówi, 7 razy zapłaci człowiek, który dotknie Kaina. I kawałek dalej czytamy o Lamechu w tym samym rozdziale. Lamech jest pra-pra-pra wnukiem Kaina. Kain jest pra, pra, pra dziadkiem Lamecha. Lamech jest pierwszym człowiekiem, który miał dwie żony. I czytamy o nich w 23 i 24 wersecie. I czytamy tak. I Lamech powiedział swym żonom Adzie i Sili: słuchajcie mego głosu, żony Lamecha. Posłuchajcie moich słów. Zabiłem mężczyznę za zranienie mnie i młodzieńca za siniec. Jeśli Kain ma być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Lamech, ten człowiek, mówi w swojej własnej sprawiedliwości, że odpłata za życie Kaina byłaby 7-krotna. A Lamech właśnie mówi, za moje życie, za jak ktoś na mnie będzie czyhał, zrobi mi siniec, zrani mnie, to ja 77 razy, nie tylko 7 razy, ale 77 razy odpłaci. I kiedy spojrzymy do Ewangelii Mateusza, 18 rozdziału, to tutaj też mowa o przebaczeniu, o odpuszczeniu. Mateusza 18 rozdział, wersety 21-22. Tutaj czytamy o tym, jak Piotr pyta, ile razy musi przebaczyć grzech swojemu bratu, kiedy przeciwko niemu zgrzeszy. I 18:21-22 czytamy o tym. Wtedy Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? I odpowiedział mu Jezus: nie mówię ci, że aż 7 razy, ale aż 77 razy. Gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga, mówi list Jakuba 1:20. I tak byłaby sprawa u Lamecha. Jeśli Lamech sam mścił się, to nie było to sprawiedliwe w oczach Boga. I tutaj Pan Jezus odwraca tą rzecz. Nie mówi tutaj on o odpłacie za winę w takim sensie, że ktoś sam zapłaci za swoją winę. Ale mowa tutaj o tym, ile Piotr jako wierzący człowiek ma odpuścić swemu bratu, jeśli ten brat wobec niego zgrzeszy. W innej Ewangelii czytamy o tym, że Pan Jezus mówi, że aż do 7 razy trzeba odpuścić. I tam nie ma mowy o 77 razach. Ale być może tak było, że Piotr znał już tę naukę Pana Jezusa i tutaj pyta, ile razy mam odpuścić mojemu bratu? Czy aż do 7 razy? Jeśli tak było, że Pan Jezus naprawdę mówił te rzeczy wcześniej i Piotr to pamiętał, to mogłoby coś znaczyć, jakby znam te sprawy, czy o to chodzi i uczniowie mogliby z boku stać z podziwem i zobaczyć, o, Piotr już wie, o co chodzi. On wie, że aż do 7 razy to jest jakaś Boża liczba. Jakkolwiek Pan Jezus mówi mu, że nie 7 razy, ale 77 razy. Czyli sprawiedliwość ludzka, sprawiedliwość Lamecha mówi do 77 razy, tak srogo odpłacę. A Pan Jezus odwraca to i mówi, do 70 razy aż odpuść. I teraz jeśli 7 jest Bożą liczbą, liczbą pełni, liczbą doskonałości, Bóg 7 dni stworzył świat, czyli 7 dnia odpoczął, to tym bardziej liczba 77 mówi tak naprawdę przebacz bez końca. I kiedy przeczytamy dalej, to widzimy, dlaczego tak jest. Dlaczego nie powinno być jakiegoś ograniczenia w przebaczeniu brat wobec brata. Pan Jezus dalej mówi przypowieść. Jak przeczytałem tą przypowieść, to wersety 23 do końca rozdziału. Dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. A gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, jego pan kazał go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, i spłacić dług. Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. Lecz gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 groszy. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił go: okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. A on jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A jego współsłudzy, widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy oznajmili swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy jego pan wezwał go i powiedział: zły sługo, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? I jego pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda wszystkiego, co był mu winien. Tak i wam uczyni mój Ojciec Niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinie. Także można by było powiedzieć, no te 77 razy, czy to bez końca, to jest zbyt dużo. Boże, żądasz od nas zbyt dużo. Panie Jezu, Twoja nauka jest zbyt wymagająca w tej kwestii dla nas. I rzeczywiście ona jest zbyt wymagająca. Ona jest wymagająca i zobaczymy, że uczniowie rozumieli, że jest zbyt wymagająca. Ale i tak obowiązuje nas. I potrzebujemy pomocy z góry. Właśnie żeby pokazać, że to nie jest przesadzone wymaganie, Pan Jezus mówi tą przypowieść. 23 werset zaczyna się słowami: dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do. Czyli dlatego właśnie te wymagania tak są skonstruowane, a ja ci teraz powiem, dlaczego tak jest. I czytamy o tym królu, który chce rozliczyć się ze swoimi sługami. I teraz zaczyna się rozliczać i pierwszy, w tym 24 wersecie czytamy, ma 10 tysięcy talentów winy. 10 tysięcy talentów. Co to jest za kwota? Otóż jeden talent to było 6 tysięcy denarów. A jeden denar to była dniówka robotnika w tamtych czasach. Czyli robotnik szedł pracować, otrzymywał jeden denar za swoją pracę, za jeden dzień. Jakbyśmy chcieli to przeliczyć na nasze, no to w dolarach to by było dzisiaj około 3 do 4 miliardów dolarów. 3 do 4 miliardów. Amerykańskich dolarów. Jaka jest reakcja teraz tego sługi? Rozumiem, ten dług jest ogromny po prostu. I czytamy w 26 wersecie jego reakcję, bo król wymaga, mówi: musisz spłacić swój dług. Ale on błaga. 26 werset mówi, że on upada przed królem i oddaje mu pokłon. Byśmy powiedzieli po naszemu, że on uniża się, jak tylko można się uniżyć. I mówi: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Oczywiście nie jest w stanie oddać 3-4 miliardów dolarów. Ale no jest pragnienie w jego sercu, mówi: ja, okaż mi cierpliwość, okaż mi, zmiłuj się nade mną. Ten król nie ustanawia z nim jakichś rad, nie mówi: no, na raty będziesz mi oddawał, albo chociaż jakąś część z tego chcę zobaczyć, albo sprzedam jednak twoją żonę i dzieci, a ty jeszcze byś miał trochę czasu. Ale rzeczywiście cały dług, cała wina tego człowieka zostaje mu darowana. Czytamy o tym w 27 wersecie. Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. 27 werset. Dług jest odpuszczony całkowicie. A jest to z powodu miłosierdzia tego króla. I tak my, dzieci Boże, mamy wielkiego króla, który nad nami się bardzo hojnie zmiłował. Odpuścił nam cały nasz dług. I absolutnie nie byliśmy w stanie spłacić tego długu. I można pomyśleć, że powiedzieć, że to jest też biblijna koncepcja winy i przebaczenia winy. Biblijna koncepcja winy nie wygląda tak, jak dzisiaj wygląda słowo przepraszam zazwyczaj. Bo słowo przepraszam może zawierać różne przesłania. Niektórzy mówią dzisiaj tak w nowym języku tak i mówią sorry, sorki. Ale to nie jest biblijna koncepcja jakby odpuszczenia winy. Bo w Słowie Bożym nie znajdziemy praktycznie słowa przepraszam. Mając dobrą wolę, przetłumaczymy jeden werset w Dziejach Apostolskich, że tam jest słowo przepraszam. Można inaczej tłumaczyć, ale załóżmy, że w tym jednym miejscu w Dziejach Apostolskich jest słowo przepraszam. Jest to sytuacja, kiedy apostoł Paweł z towarzyszem zostaje zamknięty, czy zbiczowany i zamknięty w więzieniu. No i wtedy po cichu chce się go wypuścić na drugi dzień i on mówi, no jak to tak po cichu? Niech przyjdą i nas tu wyprowadzą, jak nas bez procesu wybiczowali i zamknęli. I wtedy ci ludzie przychodzą, no i jakby mówią, i tam jest użyte słowo, że oni przepraszają. Tak jest tłumaczone, przynajmniej w wielu polskich tłumaczeniach. Poza tym nie znajdujemy słowa przepraszam. Ale jakie słowo znajdujemy? Przebacz mi. Odpuść mi. Jestem ci dłużny. Mam dług u ciebie. I ktoś musi za ten dług zapłacić. Ja muszę za ten dług zapłacić. Ty musisz. Ktoś musi zapłacić za ten dług. A to jak Słowo Boże mówi, że obmył nasze dusze. Obmył nas, Syn Boży, z naszych grzechów. To jest oczywiście prawda. Ale mówiąc precyzyjniej, On rzeczywiście za nas zapłacił. On rzeczywiście wziął na siebie naszą cenę, którą ja miałem zapłacić i nie byłem w stanie. I On rzeczywiście zapłacił. On to zrobił. To jest jakby biblijna koncepcja winy odpuszczenia. Na przykład Koran nie zna czegoś takiego. Allah nie zna czegoś takiego, że jest za kogoś, że trzeba za kogoś zapłacić za jego winę, żeby moja własna wina została odpuszczona. Nawet jeśli są w religii muzułmańskiej sytuacje, gdzie się kozła zarzyna, i tak nie wiadomo czemu. Muzułmanie nie rozumieją, dlaczego i o co tam chodzi. Nie znają tego w ogóle, że jest konieczność, żeby ktoś zapłacił za ten grzech. To nie jest tak, że się odpływa, rozpływa, że Allah mówi, przebaczam ci i puf, nie ma grzechu. Biblijna koncepcja jest, że koniecznie musi za grzech zostać zapłacone. I koniecznie ktoś musi zostać sprawiedliwie ukarany. Dlatego tutaj czytamy o tym, że Pan odpuścił mu ten dług, uwolnił go. Ale co to znaczy? To znaczy, że jego królestwo było, czy jego dom był w szkodzie. On nie dostał z powrotem tej winy. On sam ją wziął na siebie. Powiedział, nie musisz oddawać. Daruję ci. Bo przecież on te pieniądze kiedyś jakby dał mu, a ten sługa nie był w stanie z powrotem zwrócić. A on anuluje jego dług. Czyli on sam jakby ponosi stratę. I kiedy czytamy dalej, to czytamy o postępowaniu tego sługi, co dzieje się dalej. jak on z innymi sługami się obchodzi. Ale spójrzmy najpierw jeszcze do Kolosan 2:14. Bo tu jest to dosłownie napisane, co się wydarzyło, kiedyśmy zostaliśmy zbawieni, czyli na jakiej podstawie zostaliśmy zbawieni. Kolosan 2:14 mówi: wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. To znaczy, że mieliśmy taki list dłużny. Tutaj zgrzeszyłeś, tu nie spełniłeś właściwie, tutaj było nie w porządku, tutaj jest wina, tutaj, tutaj, tutaj. I Syn Boży przychodzi i mówi: do krzyża, to wszystko na mnie jest i ja jestem przybity do krzyża, ja biorę tą winę na siebie. To jest serce Ewangelii. I w krzyżu dlatego widać przede wszystkim łaskę Bożą. Bóg lituje się nad grzesznikiem i sam przyjmuje winę na siebie. Z jednej strony widać łaskę Bożą. Z drugiej strony widać świętość Bożą. I widać sprawiedliwość Bożą. Świętość Boża mówi nam, ofiara musi być doskonała. Ofiara musi być czysta. I teraz gdzie znaleźć taką ofiarę, skoro aniołom swoim, jak mówi Słowo Boże, przypisuje braki? Jeśli aniołowie nie mają tej pełni, oczywiście nie są bogami, a więc nie mają tego, co ma Bóg, tej chwały, to zostaje tylko, żeby Bóg sam powiedział: to ja sam muszę to załatwić. Nie wystarczył doskonały człowiek, nie było doskonałego człowieka. Nie wystarczyłby też anioł jakiś doskonały, ale musiał być to sam Bóg. I widać Bożą sprawiedliwość. Że Boże wymaganie znaczy, koniecznie musi być sprawiedliwa kara za grzech. Nie wyparuje ten grzech. Musi ktoś za niego zapłacić adekwatną karę. Dlatego czasami mówimy tutaj: za zbawienie ktoś zapłacił. Dla Boga zbawienie nasze nie jest za darmo. My je z łaski otrzymaliśmy. Bierzemy je darmo. Ale ono jest gorzko i drogo zapłacone, największą ceną we wszechświecie. Bóg mógłby sobie nowy wszechświat stworzyć. I byłoby to łatwiejsze niż poświęcić swego Syna. Ale Bóg posyła swego Syna, żeby ratować ten świat. Bo to nie jest kwestia techniczna. Ten jeden świat zdmuchnę i zrobię sobie nowy. Ponieważ tak zależy Bogu na człowiekowi, on jest gotów sam ponieść największą cenę, żeby ten świat uratować. Niesamowita cena. I czego Bóg żąda? Czytamy tutaj o tym słudze, że on oniża się. On pada przed tym królem. I tego żąda Bóg. Tego żąda ten wielki król. Podobne jest Królestwo Boże do tego, co tu czytamy. Ten król, Bóg, żąda od człowieka, żeby uniżył się i przyznał: jestem niesamowicie zadłużony przed Tobą, Boże. A Bóg jest tym, który chce się ulitować i powiedzieć: już zapłacone. Ktoś zapłacił za Ciebie. Nie musisz. I kiedy czytamy dalej, czytamy właśnie o tym słudze i jego współsłudze. 28 werset, że ten mówi o tym, że ten sługa spotyka jednego ze swoich współsług. I teraz ten sługa, on jest w komfortowej sytuacji. Jego dług przecież jest wyzerowany. On nie ma żadnego długu już. Potężny dług jest już na zerze. 3-4 miliardy dolarów nie ma. Ale ten współsługa jest mu winny 100 denarów, tak dosłownie. 100 denarów. Czyli 100 dniówek robotnika. Jakieś 3 wypłaty robotnika. Czyli jak to dzisiaj przeliczymy, nie wiem, 6 tysięcy euro, coś takiego, 5 tysięcy euro, 4 tysiące, jak kto tam zarabia. Stosunkowo nieduża kwota. 3 do 4 miliardów, a tutaj 4-5 tysięcy. Ale pomyślmy chwilę o nas. Bo przecież my rzeczywiście naprawdę taką potężną winę nam odpuszczono. Ale załóżmy, że zdarza się, że ktoś, no nie wiem, coś się stanie, że stracimy 100 euro, 200 euro, 500 euro. Czasami to może być kwota taka naprawdę trudno teraz zrezygnować, nie wiem, z 1000 euro, czy to jest duże pieniądze. Ale co dzieje się w sercu naszym? Czy my jesteśmy w stanie zrobić to, co tu jest na końcu tego rozdziału napisane? Każdy z was z serca ma przebaczyć. Tu oczywiście mowa o grzechu brata. Tak? Każdy z was niech przebaczy z serca swemu bratu. Moglibyśmy powiedzieć, dobra, no to do bratu, ale jak ze świata ktoś niewierzący mnie oszuka, nie okradnie. No to tym bardziej powinniśmy musieć pomyśleć, i my tacy kiedyś byliśmy, prawda? To też powinno gdzieś tam mieć taka refleksja być w naszych sercach. Jest napisane o wierzących w liście do Hebrajczyków chyba, że z radością przyjęli grabież swojego mienia. Z radością dali się okraść. Tak? Zabrali im to, a oni stali u boku tych, którzy byli prześladowani. To jest przykład dla nas. Nie znaczy, że nie możemy z łagodnym, spokojnym sercem domagać się zwrotu jakichś pieniędzy, o które nas okradziono na przykład. Ale chodzi tu o podejście serca. Ale tutaj oczywiście nie jest mowa, patrząc, bo to jest przypowieść, nadal oczywiście nie jest mowa o finansach. Tylko o winę, że ktoś wobec nas zawinił. To może być jakakolwiek rzecz, że ktoś wobec mnie zawinił, szczególnie brat, tak. Czy wobec ciebie. I tutaj ten człowiek zaczyna go dusić. 28 werset mówi, oddaj coś winie, oddawaj to. I ten współsługa reaguje w podobny sposób, jak ten pierwszy sługa wobec króla. Upadł mu do nóg, mówi 29 werset. Prosił go, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Okaż mi cierpliwość, ja chcę, ale no nie mogę. Czego oczekiwał król? Bo przecież król był królem i tego jednego, i tego drugiego. Najpierw mamy 32 werset, który mówi nam świadectwo króla o tym słudze. Mówi zły sługo. I zły sługa w Biblii właśnie reprezentuje tego człowieka, który dobrze zaczął i źle skończył. Pamiętamy tego, który miał ten jeden minę czy talent, nie pamiętam. I no, wiedziałem, że ty jesteś panem takim srogim i dlatego schowałem to, zakopałem to. A pan mówi, dokładnie wiedziałeś, o co chodzi. Zostanie ci odebrane to, co masz. W każdym razie tutaj ten sługa, jemu jest bardzo złe świadectwo wystawiane. I 33 werset mówi, powinieneś się zmiłować, tak jak ja nad tobą się zmiłowałem. I myślę, że to jest to 77 razy. Król dług bez końca spłacił. 3-4 miliardy, no bez ograniczenia. I dlatego żąda tego samego. Dlaczego modlimy się czasami modlitwą pańską, to też tam jest zawarte to słowo, ten Tam jest napisane, odpuść nam, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wybacz nam winy nasze, jak i my odpuszczamy tym, którzy wobec nas zawinili. A co jest, jeśli nie odpuszcza? To jesteśmy wtedy w momencie, gdzie widzimy się jako złego sługę. I Pan Jezus mówi nawet w jednym momencie w Ewangelii, o, dlatego odpuszczacie, bo inaczej Ojciec wasz w niebie nie odpuści wam win waszych. A Królestwo Boże jest podobne do tych, którzy odpuszczają z serca, mówi 35 werset 18 rozdziału. Który odpuści z serca. I kiedy nie ma odpuszczenia dziecka Bożego, ono nie odpuszcza, to wtedy gorycz zaczyna się rozlewać w sercu. I smutek powoduje jest u innych dzieci Bożych, które to obserwują. Dlatego czytamy, że 31 werset mówi, że współsłudzy, widząc co się stało, zasmucili się bardzo. I oni mówią swojemu Panu wszystko. I dzisiaj też jest tak. I dzieci Boże czasami obserwują tak, brata, siostry, mówią, dalej jest gorycz w jego sercu, dalej jest jakieś nieprzebaczenie i mówią Ojcu w niebie. Panie, zobacz, co się dzieje. Jakie zgorszenie. A to wierzący człowiek i świat widzi. Kłócą się między sobą wierzący ludzie. I Paweł w liście, pierwszym liście do Koryntian pisze, dlaczego raczej szkody nie ponosicie? Tylko trzymacie się, on musi mi oddać, on musi przeprosić, on musi coś zrobić. No właśnie, czy musi przeprosić? Czy musi coś, co musi zrobić? To jest to pytanie. Spójrzmy jeszcze na Kolosan 3:13. Tutaj mamy to jeszcze raz esencję tego postępowania sługa wobec sługi, jak powinien postępować. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. Widać tutaj, że Mesjasz żąda tego samego, co nam dał. Król żądał tego samego, co sługa, co słudze dał. Dalej ty odpuść. Podaj dalej. Tą postawę chcę widzieć u ciebie też wobec innych. Bądźcie święci, jak ja jestem święty, mówi Bóg. No ale, no właśnie, czy jest warunek? Jaki jest warunek? Spójrzmy na Łukasza 17 rozdział. Łukasza 17, 3-5 też nawiązuje do tego tematu. Jezus mówi, miejcie się na baczności. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, strofuj go. A jeśli żałuje, przebacz mu. A jeśli 7 razy na dzień zgrzeszy przeciw tobie i 7 razy w ciągu dnia zwróci się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. I powiedzieli apostołowie do Pana, dodaj nam wiary. Spójrzmy, że trzeci werset mówi o tym, że brat grzeszy przeciwko drugiemu bratu. I ten brat, wobec którego zgrzeszył, on powinien powiedzieć o tym. Tak nie powinieneś postępować. To jest złe, zgrzeszyłeś. I tu jest napisane, że jeśli żałuje, przebacz mu. Można inaczej też tłumaczyć, a jeśli się upamięta. Tak tłumaczy Szlachter, jest dopis, że można i tak te słowo tłumaczyć. To jest to słowo, gdzie mówimy upamiętanie. Rzeczywiście to samo.
Musi być widoczne, nie?
No właśnie, ja po czymś to jest do rozpoznania. Czyli to nie jest te sorry, nie? Sorry. Przepraszam, tak wyszło, wiesz. No tak niektórzy ludzie podchodzą, nie grzechy, sorry, a tak mi się powiedziało, wiesz. No właśnie, pytanie jest, czy w sercu jest przynajmniej coś, on naprawdę rozumie to w sercu. Nie tylko, że dla przysłowiowego świętego spokoju, ale pytanie, czy serce jest zbolałe, czy on jest naprawdę go to dotyka. Żałuje, upamiętuje się. I to jest napisane, a jeśli żałuje, przebacz mu. Ale jeśli nie żałuje, to nie przebacz mu. Ale przed Bogiem musimy mieć czyste karty. Nie możemy mieć goryczy wobec człowieka przed Bogiem. To nie może o to chodzić. Ale nie możemy powiedzieć człowiekowi, który nie żałuje, o, ja ci odpuszczam. Bo Bóg mu nie odpuszcza. On musi wpierw się upamiętać, wtedy dopiero Bóg mu odpuści. Nie o to chodzi, że mamy źle traktować człowieka, czy jakieś mieć wobec niego nieprzebaczenie. Ale nie możemy powiedzieć, słuchaj, załatwione. Taki mówi czwarty werset. A jeśli, słowo czwarty werset się zaczyna, jeśli 7 razy na dzień zgrzeszy przeciwko tobie, jeśli to zrobi, ale co znów, jeśli tego nie zrobi? Jeśli powie, żałuję tego, upamiętałem się, tak, upamiętuję się, po prostu będzie, nie znaczy, że musi użyć tych słów, tak, bo słowo czarodziejskie, to użył te słowo i to jest, o to słowo chodziło. Może nawet stoi przed tobą brat czy siostra z łzami w oczach i nic nie powie. A ja powiem, no, bracie, siostro, przebaczam ci. Nie, absolutnie się nie chcę gniewać na ciebie. Tak. Nie chodzi o to, żeby wypowiedzieć te słowa, ale musi być postawa, która rozumie, ja mam winę, zaciągnąłem winę wobec ciebie. I jestem zdany na to, żebyś ty mi odpuścił tą winę. Potrzebuję znów mieć z tobą czystą społeczność. I można powiedzieć, że właśnie postawa człowieka wierzącego idzie tak daleko, że jeśli ktoś gniewa się na mnie, wierzący, jest człowiek wierzący, on przeciwko mnie coś ma. To ja mogę, nawet dobrze jest, jak ja pójdę do niego i powiem, słuchaj, o co chodzi, wyjaśnijmy to. Mowa jest w Ewangelii właśnie w takim kontekście o złożeniu ofiary, że dopiero wtedy idą razem. I jeśli wiesz, że brat twój ma coś przeciwko ciebie, to najpierw to z nim załatw. Ale jeszcze raz, w sercu co do Boga musi być czyste nasze serce. Nie ma, tam nie może być jakoś, że ja nie odpuszczę. Tylko będę się uśmiechał, żeby nie było widać, ale nie odpuszczę w sercu. Nie, w sercu musi być czyste wszystko. Ale jeśli przyjdzie człowiek, na przykład wykluczony ze zboru za swój grzech, został wykluczony i on wraca po prostu, no ja chcę znów u was być. A słuchaj, czy ty myślałeś nad tym, co się stało? No, on tam już nie rozmawiajmy o tym, po prostu już tak już chcę tak znów tak modlić się i chcę z wami być. To wtedy musimy powiedzieć, nie widać w ogóle u ciebie skruch. Czy ty, jak ty widzisz to postępowanie? Czy ty rozumiesz, że ty zgrzeszyłeś? Zgrzeszyłem? No to może niektóre rzeczy były nie tak, ale... Nie ma upamiętania, nie ma żalu. I co musimy zrobić wtedy? Komu zatrzymacie grzechy, tym będą zatrzymane. Jest na końcu Ewangelii jest napisane, że komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone. A komu zatrzymacie, komu zablokujecie, nie będzie odpuszczone. I co to znaczy? Czy my mamy moc, żeby odpuszczać grzech i zatrzymywać grzech jako ludzie? No nie. Ale co możemy powiedzieć? Król chce odpuścić twój dług. I mówię ci, jeśli uwierzysz, pamiętasz się, on odpuści twój dług. Gwarantuję ci to. I człowiek pokutuje. Możemy powiedzieć, Bóg odpuścił ci. Jeśli to szczerze, naprawdę widać, że masz serce skruszone, uwierzyłeś w Jezusa, tak mogę ci potwierdzić, tak, to jest ta droga. Ale zatwardziały grzesznik, który nie skruchnie odczuwa, to mogą powiedzieć, nie, absolutnie nie łudź się, że ci są grzechy przepuszczone. Nawet nie myśl o tym. Musisz się upamiętać, inaczej nie ma mowy o tym, żeby twoja dusza zaznała wytchnienia. Dlatego i tutaj nie czytamy o żadnym sorry, nie czytamy o żadnym, no tak wyszło. Jeśli upamięta się wtedy. I piąty werset na zakończenie mówi o tym, że apostołowie rozumieją, że oni są... Jak to zrobić? I powiedzieli apostołowie do Pana: dodaj nam wiary. To byli ci sami, którzy byli wysłani, żeby wyganiać demony, uzdrawiać choroby. Dostali moc od Pana Jezusa. Ale teraz chodzi o wybaczenie. I tutaj to już trzeba już wiary. To już niełatwa sprawa. I tak czasami widać, jak zobaczycie w kręgach takich ultracharyzmatycznych się rozejrzycie. To tak, to tam wiarę, nie jesteś uzdrowiony, to nie masz wiary. Jak masz wiarę, to dosłownie będziesz góry przenosić. Ale stań komuś tam na odcisk. O, wyjdzie ci taki, o, jak męża Bożego takiego. Śmiałeś tutaj rękę podnosić na męża, na namaszczonego pańskiego. Tutaj się okazuje wiara lub jej brak. Największy problem. Ale przesłaniem dla nas serce Ewangelii jest: Syn Boży odpuścił mój grzech. Król się nade mną zmiłował. I on nie zapłacił z tego, co mu zbywało. Z resztek swoich jakichś. On rzeczywiście wszystkim zapłacił, co posiadał. I to znaczy, że ja jestem koniecznie zobowiązany, żeby z serca odpuścić mojemu bratu. I choćby 77 razy albo więcej przyszedł do mnie w jeden dzień i powiedział: wybacz mi. I szczerze, naprawdę, szczerze przyszedł i rozumiał, że źle uczynił. To jesteśmy zobowiązani odpuścić. Amen.
Amen.